Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 8 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś gościem naszego programu będzie przedstawiciel dość nietypowych puntników, którzy do Rzymu pielgrzymowali pod żaglami, a dokładniej na pokładzie Pogorzeń. Ksiądz Andrzej Jaskuła, bo o nim mowa, opowie nam o działalności chrześcijańskiej szkoły pod żaglami i jej wielkich planach związanych z beatyfikacją Jana Pawła II. Program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Wkład Akademii Papieskich w wypracowywanie adekwatnego języka i innych narzędzi dialogu Kościoła ze współczesną kulturą podkreślił Benedykt XVI, przyjmując uczestników posiedzenia publicznego siedmiu z nich. Tym razem obradowały one nad formacją teologiczną prezbitera. Akademie Papieskie promują różne aspekty intelektualnego, duchowego i kulturalnego życia Kościoła, w tym myśl świętego Tomasza z Akwinu, duchowość maryjną oraz znajomość dziejów chrześcijaństwa.
Jak wiele razy podkreślałem, współczesna kultura silnie doświadcza dominacji relatywizmu i subiektywizmu, a także powierzchownych czy wręcz banalnych metod i postaw. Szkodzą one powadze badań i refleksji, a skutkiem tego także dialogowi, konfrontacji i komunikacji międzyludzkiej. Stąd wydaje się pilne i konieczne stworzenie niezbędnych warunków dla racjonalnego dialogu i skutecznej debaty, służącej człowiekowi w jego integralnej całości. Przy braku ideowych i moralnych punktów odniesienia, który uderza szczególnie w życie obywatelskie, a zwłaszcza w formację nowych pokoleń, należy wypracować teoretyczną i praktyczną ofertę wartości i prawd, mocnych zasad życia i nadziei, która zainteresowałaby wszystkich, a zwłaszcza młodych. To zadanie jest zobowiązujące nade wszystko w formacji kandydatów do posługi prezbiteratu, na co wskazuje rok kapłański, a potwierdza temat waszego posiedzenia publicznego.
Papież przywołał postać wspominanego dziś w liturgii świętego, a zarazem patrona jednej z akademii, Tomasza z Akwinu. Umiał on owocnie wykorzystać myśl arabską i żydowską, zestawiając je z grecką tradycją filozoficzną, co doprowadziło do genialnej syntezy teologicznej harmonizującej wiarę i rozum. Benedykt XVI zachęcił papieskich akademików do sięgania do skarbca tradycji Kościoła i dawania na wzór świętego Tomasza adekwatnych odpowiedzi na wyłaniające się nowe pytania współczesności.
Polski franciszkanin ojciec Zdzisław Kijas został mianowany przez Benedykta XVI relatorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jest to prestiżowa funkcja w tej watykańskiej kongregacji, która zajmuje się drogą na ołtarze przyszłych świętych i błogosławionych. Relatorzy, których jest pięciu, współpracują m.in. przy opracowaniu pozycjo, czyli dokumentacji dotyczącej cnót lub męczeństwa kandydata na ołtarze. Do ich obowiązków należy też pisemne wyjaśnienie wątpliwości historycznych, z jakimi do kongregacji zwracają się jej konsultorzy. Relatorzy badają również dokumentację związaną z domniemanym cudem. Nowe obowiązki nie stanowią dla ojca Kijasa nowości, bowiem dotąd był on konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i jest zarazem wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
W Radiu Watykańskim mieliśmy już różnych pielgrzymów, byli rowerzyści, byli pielgrzymi pieśni. Dzisiaj mamy pielgrzymów o tyle nietypowych, że przybyli do Watykanu, a dokładnie do podrzymskiego portu Civita Vecchia, pod żaglami na pokładzie Pogori. Co to za wyprawa?
Wyprawa chrześcijańskiej szkoły pod żaglami, która wynajęła ten żaglowiec, czyli jakby powiedzieć po żeglarsku, wyczarterowała. A z tego powodu wyczarterowała, że obchodzi 10. rocznicę dwóch wielkich wypraw. Jedna, która się skończyła w 99 roku i trwała 8 miesięcy i przebyła 26 tysięcy mil morskich. To jest więcej niż dookoła świata, jeśli by liczyć po równiku. I drugiej wyprawy, która zaczęła się od mszy świętej o wschodzie słońca na górze Synaj w 2000 roku, i poprowadziła śladami kultury chrześcijańskiej i korzeni kultury europejskiej dla uczczenia 2000-lecia narodzenia Pana Jezusa. I młodzież, która wzięła udział w jednej i drugiej wyprawie, w tej chwili już jako starsza młodzież bierze udział właśnie w tej wyprawie takiej wspominkowej.
Jak długa to wyprawa? Skąd płynęliście do Rzymu?
No, ta wyprawa jest rzeczywiście tylko taką pigułką tamtych wypraw, bo tak naprawdę będzie trwała 5 dni.
Bo styczeń to chyba nie jest dogodny czas na żeglugę, jeśli się nie...
Starożytni mówili mares non navigare, czyli rzeczywiście wtedy nie pływali. Święty Paweł tam w jednym momencie też tego nie wziął pod uwagę, aczkolwiek był więźniem, więc nie on był winny, tylko kapitan statku aleksandryjskiego, któremu zależało, żeby jeszcze to zboże zawieźć z Aleksandrii do Zatoki Neapolitańskiej i dlatego mieli takie kłopoty.
Czyli skąd płyniecie, dokąd?
Płyniemy z Livorno do Civitavecchia, z Civitavecchia płyniemy z powrotem i popłyniemy do Genui.
Chrześcijańska szkoła pod żaglami nie po raz pierwszy zawitała w Watykanie. Wcześniej byliście tu jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II. Jakie wspomnienia pozostały z tamtej wizyty?
Oczywiście największe wrażenie to było to, co zaplanowaliśmy sobie, a co ciągle w konsultacji z księdzem biskupem wówczas i sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II, Dziwiszem, żeśmy ciągle telefonicznie uzgadniali, czy Ojciec Święty będzie miał tyle sił, żeby pod koniec roku jubileuszowego mógł nas przyjąć. Więc kiedy był ostatni jesienny etap, który zakończył się odwiedzeniem oczywiście Malty, Syrakus, a następnie Reggio di Calabria, gdzie żeśmy zdawali ten mały żaglowczyk, na którym płynęliśmy, to potem stamtąd żeśmy autobusem przyjechali do Ojca Świętego i mieliśmy zaszczyt uczestniczyć nie tylko we mszy świętej, w kaplicy prywatnej, audiencja ze zdjęciem w sztormiakach.
Z osobą Jana Pawła II wiążą się też wasze wielkie plany na przyszłość. Parę słów na ten temat.
No, żeśmy się zastanawiali, co zrobić w naszym stowarzyszeniu, żeby ten model wychowawczy Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami, który polega na tym, żeby mieć ofertę dla ciała młodego człowieka i dla jego ducha. Stąd jest, to trzeba wyjaśnić, jest takim modelowym stanowiskiem na obozie żeglarskim, jest KWŻ, czyli kierownik wyszkolenia żeglarskiego, a my mamy do tego KWD, czyli kierownika wychowania duchowego. To jest oczywiście kapelan. I codzienną mszą świętą zaczynamy, a przy podniesieniu bandery również teraz na Pogorii o godzinie 8 rano, mimo że wczoraj jak dopływaliśmy, to były dosyć wzburzone fale, to śpiewaliśmy nasz hymn, kiedy ranne wstają zorze. I tak było kiedyś na Atlantyku, tak było kiedyś na Pacyfiku. Więc ta oferta była ograniczona choćby tym, że no, w takiej wielkiej wyprawie dookoła Ameryki Południowej wziął udział 80 młodzieży. W rejsie jubileuszowym było 5 etapów, no wzięło udział 100 osób. Natomiast na chorwackiej wyspie Irz, w rok później, po zakończeniu rejsu jubileuszowego, założyliśmy ośrodek formacji żeglarskiej, właśnie takiej duchowej, i co roku mniej więcej przepuszczamy 150 młodzieży przez te obozy żeglarskie. I ta młodzież od 3 lat była przygotowywana nie tylko pod względem żeglarskim, ale również pod względem liturgicznym. I jest to ponad 350 młodzieży, która ma wziąć udział w rejsie dookoła świata śladami pielgrzymek Jana Pawła II.
No, chyba nie ma żadnego kraju, którego Jan Paweł II nie odwiedził. Ale nie będzie to takie łatwe.
Nie będzie to takie łatwe, ale problem polega na tym, że środki bezpieczeństwa na przykład w niektórych krajach, na których mógł liczyć Jan Paweł II, były wiele większe niż te, na które my możemy liczyć. Stąd też najpierw mieliśmy taki pomysł, żeby poprosić marynarkę wojenną polską, żeby użyczyła nam Iskry, wojskowego żaglowca, który mógłby stawać w bazach marynarek wojennych krajów, choćby trzeciego świata, gdzie gwarantował nam bezpieczeństwo. No ale niestety nasza marynarka wojenna woli, żeby ten żaglowiec ich stał w porcie, jakieś tam ma formalne przeszkody, żeby nam użyczyć. Wracając do tych krajów właśnie, więc oczywiście, no jeśli żaglowiec, jeśli wyprawa morska, to tylko te kraje po pierwsze, które mają dostęp do morza, a po drugie, no właśnie te kraje, w których możemy bezpiecznie zabrać polską młodzież, no bo się jednak zmieniło od czasu naszej wyprawy dookoła Ameryki Południowej, czyli sprzed 11 lat. Polska wtedy była tylko zaangażowana militarnie w sprawach oddziałów ONZ-u. Natomiast w tej chwili no, wzięliśmy udział w 2 wojnach i w Iraku, i teraz jeszcze w Afganistanie. W związku z tym no, bezpieczeństwo jednak młodzieży jest czymś ważnym. Dlatego będziemy musieli wyeliminować te kraje, w których był Jan Paweł II, a w których bezpieczeństwo jest po prostu na za niskim poziomie.
Tak, słyszę się również też o napadach piratów, także to też musicie wziąć pod uwagę.
Żeśmy kiedyś nazwali siebie, że jesteśmy korsarzami Pana Jezusa. Bo pirat to jest taki, który tylko grabił dla siebie, a korsarz to byli wynajęci przez władców też piraci, z którymi władca się dzielił w różnej tam proporcji, ale w razie co taki pirat, korsarz, mógł uciec do tego króla pod jego skrzydła, więc my chcielibyśmy być takimi bojowymi korsarzami Pana Jezusa, czyli chcemy zrobić to, co Pan Jezus powiedział, bądźcie czyści jak gołębice i przebiegli jak węże, czyli walce o dobro, o prawdę, nie bądźcie tacy ślamazarni, tylko no właśnie, bądźcie korsarzami Pana Jezusa.
A ta trasa tej podróży jest już gotowa? Przynajmniej jakiś projekt w zarysie? Czy to
jest tak, żeby bezpiecznie żeglować po kuli ziemskiej, to oprócz asystencji Ducha Świętego trzeba mieć pewną wiedzę żeglarską. I ta wiedza żeglarska mówi nam rzecz następującą, że należy zawsze płynąć za słońcem. Tak jak wtedy płynęliśmy do Ameryki Południowej, więc wypłynęliśmy na jesień, kiedy u nas się zaczynała zima i żeśmy gonili słońce. Także byliśmy latem na południowej półkuli, a kiedy tam się zaczynała zima, żeśmy wrócili na naszą jedynie słuszną północną półkulę. W związku z tym teraz też będziemy tak robili. Dlatego jest dla nas istotne, jaki dzień będzie dniem wymarszu naszego. Tak sobie marzymy, żeby Jan Paweł II już jako wyniesiony na ołtarze był patronem tej wyprawy. I jeżeli jego beatyfikacja będzie w październiku, to wyruszymy tak, żeby może być tutaj na tej uroczystości. Stąd potem ruszymy dookoła świata. No, czyli byśmy, powiedzmy, musieli wypłynąć gdzieś tam 15 września. A jeżeli będzie później, no to wtedy kolejnym takim terminem jest wiosna. Z tym, że wtedy trzeba inaczej zaplanować. W każdym razie będziemy tak robili, żeby omijać tajfuny i różne inne trąby powietrzne, żeby było po prostu bezpiecznie.
A taki rejs dookoła świata to kwestia ilu miesięcy?
My to planujemy na co najmniej półtora roku. Dlatego, że Jan Paweł II przecież był również w Tajlandii. Był w Japonii, był w Nowej Zelandii, a to są naprawdę tak odległe tereny, że tam trzeba płynąć i płynąć.
Naprawdę imponujące plany. A pomówmy teraz o samej szkole, chrześcijańskiej szkole pod żeglami. Jak doszło do jej powstania? Jaka była jej idea?
Tak się złożyło, że już w okresie odnowy zaproponowano mi bycie kapelanem wielkiej wyprawy z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki. To był 92 rok. No i tam spostrzegłem już jako ostatecznie dosyć doświadczony duszpasterz młodzieży, że no nie wystarczą żagle, nie wystarczy wiatr. Jeszcze musi być jakiś wychowawca i musi być jakiś zestaw wartości, na które się umówimy. I dlatego przestała mi odpowiadać taka formuła, która została zresztą w Polsce wymyślona przez starszych ode mnie żeglarzy i kapitanów, szkoła pod żaglami. Tylko pomyślałem o tym, żeby dodać ten przymiotnik przed chrześcijańska szkoła pod żeglami. Nawet gdy mój biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga pytał, a czemu chrześcijańska, a nie katolicka, to powiedziałem, dlatego że ona ma mieć wymiar ogólnoświatowy, tak jak żeglarstwo jest właśnie i morza są symbolem wolności. Dlatego też, kiedy był ten rejs już przeze mnie wspomniany w 2000 roku, żeśmy zaproponowali Kościołowi prawosławnemu i Kościołowi protestanckiemu udział w tym rejsie.
Zgodzili się.
Wzięła udział młodzież z Polskiego Kościoła Prawosławnego. Potem, kiedy okazało się, że czasem niestety w portach z tą młodzieżą na tych wielkich regatach z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki zdarzało się, że powtarzały się te rzeczy, które powtarzały się w XVIII-XIX wieku względem żeglarzy, że w portach żeglarze schodzą na psy, a żaglowce rdzewieją. Więc sobie pomyślałem, no tak nie może być, że jest alkohol, że się po prostu ktoś idzie potem z powodu nawet tych trudnych warunków na morzu wyładować w takiej czy innej knajpie. I dlatego pomyślałem sobie, że musi być dobry zestaw wychowawców i do mających dobre korzenie katolickie żeglarzy, instruktorów, kapitanów. I w ten sposób powstało stowarzyszenie. Muszę powiedzieć, że takim preludium do powstania z tego stowarzyszenia była próba organizacyjna, którą podjąłem w 1997 roku, jako że z Gniezna, więc byłem święcony przy relikwiach świętego Wojciecha. To był rok tysiąclecia jego męczeńskiej śmierci. I popłynęliśmy z Bydgoszczy w 13 łódek Wisłą aż do miejsca jego męczeńskiej śmierci. Jako ciekawostkę...
Pomysłów w księdzu im brakuje, to trzeba przyznać.
I to było w 97 roku, a w 98 już powstało stowarzyszenie.
I tak w ciągu roku co robicie jako szkoła?
W ciągu roku zajmujemy się sprawą organizacji kolejnych obozów, czyli organizowania kadry, bo tam w tym ośrodku w Chorwacji bierze udział każdego roku około 40 wychowawców i instruktorów. Zbieraniem czy wypraszaniem pieniędzy, bo zawsze staramy się zabrać ze sobą jakąś młodzież z biedniejszych rodzin, żeby mogli też uczestniczyć w tym. Mamy w tym roku nawet taki plan, żeby otworzyć się na młodzież polonijną z krajów za wschodniej granicy. Tylko, że na to musimy mieć fundusze, więc tym się zajmujemy, a od pierwszych dni wakacji letnich aż do końca września, bo myślimy o grupie studenckiej, właśnie tętni życiem ten nasz ośrodek na tej malutkiej wyspie Isz. Oczywiście co roku robimy według tej podwójnej formuły rekolekcje i szkolenie dla kadry.
Wciąż mówimy o szkole pod żaglami. Rzeczywiście jest to szkoła? Czego można się nauczyć na morzu, na pokładzie?
Jestem już dosyć starym księdzem i mogę powiedzieć, że któregoś razu podszedł jeden z uczestników tego rejsu na środku Atlantyku i mówi, proszę księdza, ja jestem, bo mnie tak rodzice zapisali, ale nie pochodzę za bardzo katolickiej rodziny, zapisali mnie do katolickiego liceum. Ale powiem tutaj księdzu i oficerowi, bo byłem wtedy oficerem drugim na tej nocnej wachcie, że ja od początku, a był już w trzeciej klasie liceum według starego systemu, nie byłem dotąd jeszcze u spowiedzi. I właśnie tam, na bugszprycie, pod tym, można powiedzieć, sklepieniem z gwiazd, ten chłopak po prostu odprawił piękną spowiedź. Więc to można powiedzieć, co daje człowiekowi bycie w takich przestrzeniach, w których człowiek się staje naprawdę bardzo malutki. Bo czasem żeśmy mówili młodzieży, jak już nie możesz wytrzymać i już masz chorobę morską drugą dobę i w ogóle umierasz, nie, to masz proste wyjście. Proszę bardzo, najbliższy ląd jest 2000 metrów stąd. Tak, to ja wysiadam natychmiast. Tak, ale on jest w dół. Taka jest średnia głębokość oceanów. No więc po prostu ten człowiek musiał przemóc siebie. I to jest właśnie, że żeglarstwo morskie jest tego typu sportem, że nie tylko otwiera młodych ludzi na inne cywilizacje, inne kultury, czy choćby inne regiony, ale jednocześnie uczy czegoś takiego. Ty nie możesz morzu powiedzieć, że ma nagle się uciszyć. Nie jesteś Panem Jezusem. W związku z tym musisz wszystko robić, żeby w tym łańcuszku tych wszystkich ludzi, którzy są na pokładzie, być dobrym ogniwem. Ja nieraz młodzieży tłumaczę, że tyle jest warta kotwica, która nas trzyma, ile najsłabsze ogniwo łańcucha, które trzyma tą kotwicę. I dlatego to jest apel do człowieka, żeby chciał być dobrym ogniwem, ponieważ jest równo bardzo potrzebny. Dzisiejszy świat, i stąd uważam, że model wychowawczy chrześcijańskiej szkoły pod żaglami jest po prostu niezwykle aktualny, a wręcz jest burzący, czy ma zburzyć pewien stereotyp dzisiejszego świata. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli się mówi o totalnej konkurencji, to również się mówi o tym, że iluś ludzi musi odpaść z tej konkurencji. A na pokładzie się mówi, wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Bo jak źle zaknagujesz jakąś linę, bo jak coś zrobisz byle jak, morze cię zweryfikuje i wszyscy pójdziemy na dno. Dlatego nie ma ludzi odrzuconych. A przecież to jest idea ewangeliczna. Pan Jezus powiedział, każdy jest mi potrzebny. Zostawiam 99 owieczek i szukam tej jednej, która mi zginęła. I dlatego uważam, że chrześcijańska szkoła pod żaglami nie tylko ma prawo używać tego przymiotnika chrześcijańska, ale że jest naprawdę czymś, co płynie pod prąd dzisiejszym tendencjom, ponieważ dzisiaj również młodzież ma kolejny dylemat, mianowicie, czasem nie odczytuję tego jako dylemat, ale problem, że są dobrzy w przestrzeni wirtualnej, ale wirtualnie życia się nie da przeżyć i zrealizować świętości.
Bardzo ciekawe spostrzeżenia. No, trzeba przyznać, że chyba nie przypadkiem Pan Jezus wybierał swoich apostołów z grona rybaków, którzy też z wodą mieli coś wspólnego.
No tak, ostatecznie nawa Kościoła to jest łódź Kościoła. I my byśmy chcieli tam jakimiś chociaż drobnymi majtkami się załapać i trafić do tego portu zbawienia, jak mówią stare hymny. A w odróżnieniu od niektórych, którzy mają takie smutne podejście do radości chrześcijańskiej, czy po prostu nie potrafią się uśmiechać, jak już wejdą do kościoła, to na dzień dobry są już smutni. To, że tam w tym porcie zbawienia niekoniecznie tylko trafimy na dobre katedry i na chóry anielskie, tylko trafimy na dobrą tawernę w dobrym rozumieniu, gdzie będą gody baranka.
Tego możemy sobie życzyć. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że w studiu Radia Watykańskiego gościliśmy księdza Andrzeja Jaskułę, prezesa chrześcijańskiej szkoły pod żaglami. Dziękuję serdecznie.
Było to dla mnie zaszczytem. Dziękuję. Szczęść Boże i ahoj.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.